I zaczynamy. Mogę powiedzieć, że w zastępstwie Łukasza Jankowskiego witam doktora Józefa Orła.
A ja jestem w swoim zastępstwie.
Ale czy godnie siebie zastąpisz?
Nie mam specjalnej pewności, ale to się okaże za godzinę i nie ja będę decydował, tylko państwo.
To prawda, doktor Józef Orzeł obchodzi dzisiaj imieniny, więc specjalnie go potraktujemy. Powiemy wszystkiego najlepszego, panie Józefie.
Dziękujemy.
I wszystkim oczywiście Józefom przy okazji składamy najlepsze życzenia. Ja może na początek zacytuję jeden artykuł, który mnie zaciekawił, jeżeli go tylko i odnajdę, ale to nie było trudne. Pomocnik, który przeszkadzał. Człowiek Giertycha opóźniał proces Frankowiczów. Kancelaria posła zarabiała miliony. 8,7 miliona brutto. Tyle dostał Roman Giertych i jego kancelaria za reprezentowanie Getting Noble Bank, między innymi w procesach z posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich. Jedno z postępowań miesiącami opóźniał bliski współpracownik Romana Giertycha, Sebastian O. J., pseudonim Foka. Setki klientów Getting Noble Banku do dziś tkwią w związku z tym w niekorzystnych umowach na kredyty frankowe. Lata to się działo, były procesy o unieważnienie. Sebastian J. opóźniał postępowanie między innymi przez składanie nieprawdziwych oświadczeń w sądzie i popełnianie wciąż tych samych błędów proceduralnych. W tym samym czasie kancelaria Giertycha inkasowała miliony złotych w formie premii za przeciągające się procesy Frankowiczów, występując przeciwko GNB. Na tych działaniach Leszek Czarnecki mógł zaoszczędzić setki milionów złotych, a tysiące Frankowiczów do dziś nie odzyskały pieniędzy z tytułu nieuczciwie zawartych umów kredytowych. I co pan na to? I to jest many.pl. Źródło nie jest po prawej stronie, źródło jest...
Profesjonalne.
Profesjonalne są te źródła po prawej stronie, ale źródło jest, nie jest przychylne dla Jarosława Kaczyńskiego.
Jakby nie znam się na kasie, ale znam się na historii spraw pana Giertycha i trzeba powiedzieć, że jakie by nie były oskarżenia, to po jakimś czasie Giertych wychodził żywy z tego i cały w dodatku. I pytanie, czy zaczyna się nowa akcja przeciwko niemu i czy tak samo się skończy, to jest pierwsza rzecz. Przecież tych oskarżeń różnych było bardzo dużo, z dowodami, ze świadkami, którzy byli przy rozmowie, z notatkami. Z tych rozmów nic się Giertychowi nie stało. Wydawało się, że jest pod pełną ochroną systemu. Ale drugi jest równie ciekawy wątek. Mianowicie od wielu lat toczy się sprawa kryzysu w bankach Leszka Czarneckiego, łącznie z Getbackiem. To nie bank, ale instytucja niby ubezpieczeniowa, bo dochodząca długów, ale związana właśnie z kryzysem banków Leszka Czarneckiego. I od wielu, wielu lat i nadzór bankowy, i Ministerstwo Finansów bardzo się bało, że jeżeli przystąpią do uzdrawiania tych banków, które najwyraźniej zachorowały, to był i Getting Bank, i Noble Bank, jeszcze jakiś trzeci, od Leszka Czarneckiego, to, że Leszek Czarnecki wystąpi z dużymi odszkodowaniami wobec Skarbu Państwa, bo oskarży państwo, że nie ratowało jego banków, tylko raczej je pogrążało. I państwo tego Leszka Czarneckiego tak się bało, jak teraz prokuratura boi się pana Giertycha. I pytanie, czy te sprawy mają dużo wspólnego ze sobą? I bo właśnie nadciąga następny etap walki o te banki Leszka Czarneckiego i gazety równie profesjonalne, czy portale jak ten Many, mówią o tym, że Czarnecki może to odszkodowanie za te swoje banki zamknięte, zlikwidowane, czy tam przekształcone.
Może dostać
jeden z nich, Valior Bank.
Nie, Valior Bank nie został przekształcony.
Przepraszam, źle. Velobank. Ja się na tym nie znam. Po prostu. I pytanie, czy to państwo polskie jest ubezpieczone przeciwko podejrzanym interesom wokół niego się dziejącym i czy nie jest tak, że prywatne instytucje zarabiają na tym biednym systemie państwowym, tak jak wygląda na to, że Leszek Czarnecki zarobi. Pytanie, czy właśnie jak to pan Giertych na tym nie straci i zarobi, bo mówię, jest to kolejny atak przeciwko niemu, on z każdego wychodzi cały i zdrowy. Jeszcze ostatnio wrócili mu funkcję wiceprzewodniczącego klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej.
Komu?
Giertychowi.
A, Giertychowi.
Nie Czarneckiemu.
Myślałem,
jeszcze.
Że Czarnecki. Że
jeszcze
to jest,
nie, tak. I to nie ten Czarnecki, i to nie ten, nie ten PiS, ale Giertych znowu jest wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Platformy.
No to,
czy tam jak się to nazywa?
Przy okazji powiem państwu, że warto zajrzeć na taki kanał dziennikarza śledczego Leszka Krasowskiego,
który tym się zajmuje
i tam bohaterem jest oczywiście Roman Giertych, ale takim pomocnikiem bohatera jest pan Foka. I w tym wypadku pan Foka również wystąpił jako pomocnik pana Romana Giertycha.
To on już w jakichś sprawach występował
w sprawie tych 190 milionów, które...
Pana Krause, tak?
Tak. No dobrze, no to się oderwijmy w takim razie teraz na chwilę od Polski, czy o Polsce chcesz porozmawiać?
Ty chcesz, ty prowadzisz rozmowę. Zawsze to Łukasz mi zadaje pytania, wysyłam
tematy. Ale nie ma Łukasza, to może się zamieńmy miejscami, bo w końcu Łukasz potrafi zadawać pytania, a ja o tej godzinie już nie potrafię pytań zadawać.
A potrafisz odpowiadać na pytania?
Wątpię, żebym potrafił odpowiadać na pytania, ale na jedno mogę spróbować, jeżeli nie będzie zbyt skomplikowane.
Ja mu wysyłałem, bo zawsze mu wysyłam propozycje tematów.
A do mnie nie wysłałeś?
Nie, bo nie wiedziałem, że ty będziesz.
No to
ja
znasz propozycje tematów. No to
są dwa nudne. Był sejf i był Iran.
No to bardzo dobre tematy.
To zacznij od jakiegoś.
Sejf.
Sejf. Ja mówię syf raczej, a kulturalnie ludzie mówią safę. Łącznie z Rafałem Ziemkiewiczem. To, co mnie w tej aferze uderza, po pierwsze, strona prawa przygotowała całe listy argumentów przeciwko sejfowi. Efekt jest taki, że większość Polaków chciałaby, żeby ten sejf Tuska był zrealizowany. Przeżyłem to na własnej skórze, bo jednej ze swoich przyjaciółek, bardzo inteligentnej kobiecie czy dziewczynie, już na emeryturze, dziennikarce, przedstawiłem całą listę zarzutów, wydawałoby się niepodważalnych, przeciwko sejfowi. I ona mi na końcu, a jak się o tym gada dość szczegółowo, to 20 minut zajmuje, powiedziała: Józku, zrozumiałam cię, ale nie przekonałeś mnie. Po czym przychodzi sondaż, że większość Polaków jest za realizacją sejfu tuskowego. Wydawałoby się, że to kompletnie racjonalnie niezrozumiałe i nie wiadomo, dlaczego tak jest, bo równocześnie jest tak, że komentatorzy z prawej strony właśnie te całe długie listy punktów formalnych, organizacyjnych i finansowych i prawnych przytaczali, a po drugiej stronie jest tylko taka krótka propaganda pod tytułem: chłopaki i dziewczynki, macie tu najlepszą pożyczkę na świecie, tańszej nie ma i będziemy mieli na obronę i na modernizację naszej armii. Przy czym bardzo was przepraszamy, ale z jakichś tam powodów musimy ukryć przed wami listę tych rzeczy, które zostaną zakupione i wyprodukowane za te pieniądze, ale ręczymy wam, że to nasi generałowie pisali tę listę. No i co? No i większość Polaków jest za tym sejfem tuskowym, pomimo tego, że każdy z tych argumentów jest nieprawdziwy. I jeżeli chcesz, to mogę to jeszcze po raz dziesiąty przedstawić, jeżeli cię interesuje, który z tych argumentów jest nieprawdziwy i dlaczego ten sejf Tuska jest szkodliwy i będzie szkodliwy dla Polski. a większość Polaków jest za tym.
Ale no to spróbuj mnie przekonać, bo nie jestem przekonany.
Zaraz spróbuję cię przekonać, tylko powiem, czym to się kończy. A jeśli ten Save Tuska w jakiejś formie przejdzie...
No już i odpowiedzialna pani minister powiedziała, że bierzemy.
Tak jest. I coś będzie kupowane, sprzedawane, produkowane, to w kampanii parlamentarnej prezydenckiej główny argument strony Tuska będzie taki: chłopcy i dziewczynki, dzięki wam mamy kasę na modernizację, a ta druga prawicowa strona to wrogowie bezpieczeństwa Polski, wrogowie polskiej armii, nie głosujcie na nich, bo jeszcze dużo kasy w kasie Komisji Europejskiej zostało na ten sejf, albo w sejfie Komisji Europejskiej została kasa na to safę i jak tam ci ta prawica wygra, to przecież komisja nie wytrzyma tego i po prostu już im nic nie da, tak jak z KPO. Nie głosujcie na prawicę, czyli to będzie główny, na dziś to będzie główny temat i główny argument w kampanii wyborczej i znowuż, jeżeli większość jest za tym sejfem tuskowym, no to Tusk może liczyć na to, że te wybory wygra. To teraz główne argumenty przeciwko.
No dobrze, to pierwszy argument. Nie ma pieniędzy, polska armia jest źle uzbrojona, nie mamy pieniędzy na obronę, w związku z powyższym te pieniądze muszą się pojawić. 80 miliardów złotych, które wydajemy rocznie na zbrojenia, wydajemy po to, żeby uzupełnić magazyny w zakupach zewnętrznych. A my musimy zacząć produkować. Musimy zacząć produkować amunicję, musimy zacząć produkować wszystko, co jest potrzebne. Mamy uzbrojenie, nie mamy do tego uzbrojenia amunicji. W związku z powyższym trzeba budować fabryki, trzeba znaleźć sposób, żeby ożywić przemysł zbrojeniowy w Polsce. I to było, i jest tak, że w gruncie rzeczy Donald Tusk, tak jak i wszyscy inni, wiedzieli o tym, że brakuje nam co najmniej 200 miliardów złotych. I Donald Tusk pojechał do Brukseli i rzeczywiście znalazł jeden z możliwych sposobów znalezienia 200 miliardów na 45 lat. 45 lat pożyczka, to nie wiadomo, co się z nią stanie, czy trzeba będzie ją spłacić, czy nie trzeba będzie ją spłacić, ale ona jest. Pieniądze są i możemy zacząć działać. Bez pieniędzy nie możemy zacząć działać. Jest propozycja prezydenta i być może można było alternatywną znaleźć sytuację, znaczy Polska sama mogła pożyczyć, może pomysł prezydenta i Adama Glapińskiego są pomysłami dobrymi, ale sama myśl o tym, że trzeba znaleźć pieniądze i sposób znalezienia pieniędzy już zależy od premiera. To jest pierwszy argument. Drugi argument, co będzie w momencie, kiedy Stany Zjednoczone nie wygrają szybko wojny z Iranem, na co się nie zanosi, jeżeli oświadczenia prezydenta i sekretarza stanu mówią o tym, że no, NATO nas właściwie zostawiło, nie mamy pomocy ze strony NATO, nie będziemy się tym zajmować, nie będziemy się zajmować Ukrainą. No to w takim razie Europa zostaje jako jedyne miejsce, w którym ewentualnie możemy poszukać na razie swojego bezpieczeństwa. No i to są argumenty, które w pierwszej kolejności żeby bronić sejf całego programu, tylko żeby nie był to powód do takiego ataku na Donalda Tuska, w jaki jest w wykonaniu prawej strony.
Okej. Okay. Pierwszy punkt, kasa jest nam potrzebna, jest. I argumenty Tuska. To jest najtańsza kasa, jaka jest, bo tylko na 3%, jak PiS pożyczał pieniądze to pożyczał na 6. To pożyczał na 6. Ewidentnie wykazałem, że moja kasa jest tańsza. Otóż jest to nieprawda, a nie dlatego, że to jest 3 albo 5, bo to może być i 4, i 5, bo 3 to jest oprocentowanie kredytów, które w tej chwili brała Komisja Europejska. Ale jeśli ona weźmie jeszcze tam te 150 miliardów, to po prostu wtedy jej standing się pogorszy i procentowanie może wzrosnąć, ale nie tu jest w ogóle problem. Problem jest gdzie indziej. Otóż tam są takie zapisy. Do maja Polska może wydać kasę na te umowy, które już kiedyś podpisała, realizuje, pod względem prawnym organizacyjnym wszystko jest gotowe. Można wydać kasę nie z budżetu, jak pewnie należałoby wydać, można je wydać z tego sejfa. Otóż, ale tylko do maja. Potem trzeba już znaleźć sobie co najmniej jedno państwo, z którym się wykona wspólną inwestycję czy zakup, trzeba się z nią dogadać i trzeba tę całą kasę wydać do grudnia 2030. Otóż te 35% do maja rzeczywiście można wydać na umowy, które już MON dawno podpisał, szczególnie z Amerykanami czy z Koreą Południową, bo limit 35% dotyczy krajów pozaunijnych. I to jest dobra rzecz. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Pozostałe 65%. Otóż trzeba znaleźć partnera. Jak się znajdzie partnera, trzeba zacząć się z nim dogadywać. Negocjacje trwają. Przeciętne takie negocjacje trwają z rok co najmniej, bo są dość skomplikowane, a potem trzeba zacząć coś wspólnie robić. I fabrykę amunicji, na przykład 155 mm na artylerię natowską, budują Niemcy około 6 lat. Koreańczycy potrafią taką fabrykę zrobić w 1,5 roku. My nie. Więc nie zdążymy, krótko mówiąc, a kasę trzeba wydać do końca grudnia 2030. Można część kasy, te 65 pozostałe procent, można spróbować wydać w polskich przedsiębiorstwach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej na to, co ona już robi, tylko na powiększenie produkcji. Może się zdąży, może nie, ale na przykład wiemy, że fabryki tego PGZ-u produkują na przykład 2 rodzaje, nawet 3 rodzaje bardzo dobrej broni. Produkują karabinki Grot, produkują rakietki takie jak Javelin, pioruny, które strzelają do nisko lecących samolotów i helikopterów, świetnie strzelają, kraby, samobieżne haubice. Otóż wydanie na nich pieniędzy oznacza, że te fabryki muszą powiększyć swoje zdolności, kupić nowe hale, nowe maszyny czy taśmociągi tych maszyn, przeszkolić nową załogę i tak dalej. Pewnie się to w 4 lata nie uda. Obawiam się, że wtedy okaże się, że trzeba tę niewydaną kasę wydać na co się szybko da wydać, czyli w sklepie. No to jedziemy do sklepu w Niemczech Rheinmetallu i kupujemy, co oni tam mają.
Pod warunkiem, że mają.
Oj, właśnie. Po pierwsze.
Ale to, czego brakuje to, i czego największe są braki, no to brakuje amunicji. Budowa fabryki amunicji
6-7 lat.
Jest... No, dlaczego nie tak jak Koreańczycy przez 2-3 lata?
Bo nie jesteśmy Koreańczycy,
ale może
a
gdzieś,
Niemcy.
Ale może gdzieś są już prace, które są zaawansowane,
nie
z czego nie wiemy.
Nie, wiemy. Wiesz? Nie ma żadnej fabryki. Była grupa niewiadów, która prywatna, która powiedziała, że będzie produkowała amunicję 155, to nie dostała, nie weszła do tego programu. Za to pan Paweł Poncyliusz, stary mój kolega, kiedyś poseł PiSu, potem poseł Platformy, a potem dyrektor, doradca w prywatnym WB Electronics, dostał, czy ma, takie są przecieki z tego programu, ma dostać 10 miliardów na produkcję amunicji 155 dla spółki, którą on ma, Polska Amunicja,
która
ma Łąkę.
Nie on ma i nie ma Łąki, tylko za nim stoi duża grupa, która nazywa się WB Electronics. Jedyna
ale
grupa, która źródłowo produkuje w Polsce broń. Nie ma innej takiej fabryki w Polsce.
Ta, która produkuje kraby czy pioruny, to są zupełnie w porządku fabryki, ale małe. Natomiast WB Electronics produkuje, proszę pana, przede wszystkim drony. I produkuje bardzo dobrze i dużo.
No i ma przeszkolonych fachowców, którzy mogą zrobić rozmaite inne rzeczy.
Poczekaj, ale żeby zacząć produkować amunicję 155, to trzeba mieć licencję, trzeba mieć umowy z poddostawcami, trzeba zorganizować cały łańcuch dostaw w dodatku. 155 to są albo takie zwykłe pociski, przepraszam, prawie jak za II wojny światowej, albo to są pociski programowalne z dużą ilością softu, które są bardzo precyzyjne, potrafią bardzo daleko lecieć, na przykład do HIMARS-ów, jak może pamiętasz. Są takie zwyklejsze pociski, które lecą na 80 kilometrów i takie HIMARS-y my i Ukraińcy dostaliśmy, ale jak się ma specjalne pociski do tego, to one potrafią lecieć bardzo celnie na 300 kilometrów.
Ja myślę, że mamy pociski do HIMARS-ów, czy ich nie mamy?
Nie, no skąd mamy mieć?
A mamy HIMARS-y.
Mamy HIMARS-y, musimy mamy z Ameryki.
Czołgi, a mamy pociski
nie
do
mamy
czołgów?
W ogóle żadnych. No musimy właśnie. Je wszystkie sprowadzać i w związku
ale
z tym...
Ale jak nie wybudujemy tej fabryki, no to, tylko, to będziemy zawsze musieli sprowadzać, dobrze, a broni jest coraz mniej, tak, bo Amerykanie zużywają pełne magazyny.
Zgadza się i amunicję od Ameryki nie dostaniemy.
A do patriotów
ale
również.
Nie zdążymy według mnie wyprodukować fabryk, które będą produkowały tę amunicję w 4 lata. I pytanie... Powiedział pan Tusk, że to polscy generałowie układali te listy. Jeśli tak, to czemu wpisali nie wiadomo po co ten majowy kontrakt? Jakby wpisali, że nie maj tego roku, tylko za rok, to mielibyśmy dużo więcej czasu na realizację tych umów. Gdybyśmy wpisali nie koniec 30 roku, ale koniec 35 roku, no to jakby się polskie fabryki pospieszyły, to fantastycznie, ale nie wisiałoby ten miecz Damoklesa, by mi nie wisiał nad głową, że jak w 4 lata nie wyprodukują
no dobrze,
coś
ale,
od Greenfieldu.
Ale lepiej mieć czy nie mieć? No to jest takie pytanie. No
lepiej,
bo
żeby
nie ma,
mieć,
no ale nie ma. Jak nie będziesz, nie ma safe, no to na razie nie ma pieniędzy.
To ci powtórzę jeszcze raz. Polska spokojnie mogłaby wziąć kredyt na te 6% i zamówić u kogo by chciała, co by chciała, bez specjalnego pośpiechu, łącznie z WB Electronics, jak ktoś sobie życzy, bo to dobra fabryka dronów. I wtedy nie byłoby tych warunków politycznych, które tu są, bo ci przypomnę, że najpierw wszystkie Tuski powiedziały, że w tej umowie nie obowiązuje żadna warunkowość polityczna. Potem komentatorzy z prawicy poczytali im ich własną umowę czy zarządzenie sejfowe, w którym w 35 artykule jest napisane, że cały program SAFE, nie tam polski, tylko europejski, obowiązuje ogólna zasada warunkowości, która jest omówiona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, numer 20/29, a tam jest napisane w punktach od 7 do 10, ogólnie i bardzo konkretnie o zasadzie politycznej warunkowości. W 7 punkcie jest zapisane, że tylko prawo, tam państwo praworządne może dostać kasę, ale w punkcie 10 jest to już tak daleko rozpisane konkretnie, że jest napisane, że kasy może nie dostać państwo z każdego programu, w którym obowiązuje zasada warunkowości, a teraz będzie obowiązywała już w każdym programie europejskim, w każdym.
No, łącznie z budżetem.
Łącznie z budżetem na przyszłą 7-latkę. I tam jest napisane dokładnie, że komisja może ocenić, że w jakimkolwiek składzie jakiegokolwiek sądu, jeśli będzie tam sędzia, którego nie powinno tam być, to kasy nie będzie. Czyli powtarza się ten warunek dotyczący praworządności czy systemów sądowych, jaki był w KPO, którego PiS nie dostał. A Platforma dostała tylko
no,
wtedy,
ale
jak
jeszcze
wzięła władzę.
Zawsze trzeba dodać, że który sam zgodził się na to, żeby go wprowadzić.
To prawda. To prawda, ale to, że pokazujesz, że program
nie, ale dobrze, ja
z tym... Tuska jest błędny, nie oznacza, że programy PiS-u były w porządku.
To prawda. Ta logika jest powalająca, panie doktorze.
Ale siedzimy dalej spokojnie.
Tak, nie, siedzimy spokojnie, bo ja bym popatrzył na też coś, co się nazywa geopolityką, czyli włączył w to wszystko, wojnę i co na tej wojnie się dzieje. To
a ty jeszcze drugi punkt postawiłeś, co zrobić, jak Ameryka sobie pójdzie.
No właśnie, to już jest
Iran. To teraz.
Mhm. No to teraz.
To skończ może to pytanie, czy to już było całe?
Nie, no tam pytanie już było, bo było pytanie o Iran, że patrzymy na to, co się dzieje w Iranie, słyszymy deklarację prezydenta Trumpa, słyszymy deklarację sekretarza stanu i to twierdzenie, że no my żeśmy sprawdzali sojusznikom, my tyle razy im pomagaliśmy, oni nam
to
teraz
oni nam
nie pomagają i w związku z powyższym trzeba się zastanowić nad to, nad tym, czy w ogóle mamy być obecni w Europie, czy mamy to, że już mamy nie pomagać Ukrainie, to już jest przesądzone właściwie, jeśli chodzi o deklarację prezydenta Trumpa, no to się zmienia sytuacja. No czujemy, że ta sytuacja geopolityczna się zmienia. I co w takim razie?
Już mówię.
Punkty oparcia dla Rzeczpospolitej. Nogi Rzeczpospolitej, gdzie mają stanąć?
Jak się siedzi w Radiu Wnet, to z tyłu jest oparcie, a na podłodze jest oparcie dla nóg i nie jest najgorzej. Pytanie, co z państwem polskim?
Z Rzeczpospolitą, tak.
Więc po pierwsze, złą metodą jest wnioskowanie o przyszłości z tego, co prezydent Trump gada. Ponieważ on gada wszystko, co możliwe. Natomiast dobrze jest oprzeć się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na dokumentach amerykańskich oficjalnych, a mamy w tej sprawie co najmniej dwa. To są dwie narodowe strategie. Jedna bezpieczeństwa z grudnia, druga obrony ze stycznia. I w nich jest napisane, że Ameryka z Europy nie wyjdzie, bo byłaby to nie klęska Europy, tylko klęska Ameryki, bo wtedy Niemcy z Rosją by się dogadały. I tam jest śmieszny argument w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, że jakby się dogadały, to wtedy Europa, nie tylko Niemcy, sprowadzałyby gaz nie z Ameryki, tylko z Rosji. Mój argument, jakby równoległy albo nawet szerszy, był od dawna taki, że w interesie Ameryki nie jest pozwolić dogadać się Niemcom i Rosji, bo jeśli się dogadają, to wtedy Rosja urośnie w siłę, będzie dostawała kasę z surowców, ze sprzedaży surowców, a nie zrezygnuje z sojuszu z Chinami i sojusz rosyjsko-chiński będzie jeszcze silniejszy, a wyposażony jeszcze w biznes z Niemcami jeszcze silniejszy. Krótko mówiąc, taki sojusz będzie silniejszy.
No dobrze,
Ameryka.
Ale to ja to rozumowanie znam i może to rozumowanie było słuszne, zanim rozpoczęła się wojna w Iranie. Bo być może wojna w Iranie właśnie zmieni ten typ rozumowania, bo Ameryka nie będzie miała tej siły. Do tej pory ma 6 gwiazdek, jeśli chodzi o supermocarstwo, że jest największym mimo wszystko supermocarstwem.
Przejedzie Michelin i zabierze jej gwiazdkę.
A teraz zabierze im gwiazdkę jedną, drugą albo trzecią, no bo widać, że Iran, no, informacja o tym, że uszkodzony został samolot F-35, pokazuje to, co się dzieje w krajach Zatoki, które miały być bezpieczne w sojuszu z Ameryką, również, no, pokazuje, no dobrze, ten wielkolud może nie ma tyle siły.
To ja mówię od dawna i to jest na przykład między innymi powód mojego sporu z Krzysztofem Wojczalem, bo on mówi, że Ameryka, ale nie tylko, bo i z profesorem Wojciechem Myśleckim, oni mówią, że Ameryka jest silna i najsilniejsza w ogóle w ciągu ostatnich tam, nie wiem, 20-30 lat i nic tylko rośnie w siłę. A ja mówię, że ona jest silna wobec słabych, a słaba wobec silnych. Co widać na Ukrainie, co widać w relacji z Chinami, ale to rozpatrzmy to, co się dzieje w Iranie. Otóż to premier Netanyahu wziął i namówił na ten atak prezydenta Trumpa tylko dlatego, że na 3 dni przed wywiad izraelski się dowiedział, że tam pół kierownictwa Iranu spotyka się nie w żadnym atomowym bunkrze, tylko po prostu w niestrzeżonym obronnie pałacu. No to poszedł Trump na to, zabili to towarzystwo i ogłosili ogromny sukces. Gdyby po tym ogromnym sukcesie ogłosili ogromny sukces i mogliby usiąść na fotelikach, wziąć popcorn i się przyglądać, co zrobi Iran, to by osiągnęli przewagę sytuacyjną. Krok należałby do Iranu. Mogliby poczekać, czy w tym ocalałym reżimie będzie pasja zemsty wygrywać, czy może pojawi się jakaś grupka, która by powiedziała, to może dogadajmy się z tym wielkim bandytą z nad oceanu, a sobie nie pozwolili na to, atakując już codziennie i bez przerwy wojskowe, nie cywilne obiekty w Iranie. Tylko kłopot polega na tym, że państwo wielkie, jak pół Europy, 90 milionów ludzi, reżim bardzo dobrze zorganizowany i jak ja mówię, podobny do kremlowskiego, czyli silny aparat władzy, którego nic społeczeństwo nie obchodzi. Można je tam setkami tysięcy wysłać jako mięso armatnie na front na Ukrainie. Na śmierć można dziesiątki tysięcy ludzi pozabijać na ulicach bezkarnie. Ważne jest, czy reżim się utrzyma, czy ma z czego się utrzymać. Czyli ważne jest, czy Iran może sprzedawać ropę i gaz. Otóż Iran może, bo nikt go w Zatoce Ormuz nie blokuje. Natomiast do wczoraj to Iran blokował, albo udawał, że blokuje transport ropy i gazu przez cieśninę Ormuz, a teraz powiedział, że niczego nie blokuje, ale jakby tam jakiś statek związany z Izraelem, Ameryką albo ich interesami, no to coś się może zdarzyć, a ponieważ były plotki czy informacje o tym, że wolno rozrzuca miny po tej cieśninie, no to żegluga staje się niebezpieczna, szczególnie dla ubezpieczycieli. I w ten sposób Iran dalej zarabia pieniądze, a 20% światowego systemu sprzedaży ropy i gazu zostało zatrzymane, szczególnie do Azji i do Chin.
Ale nie dość, że zostało zatrzymane, to jeszcze jest atak wojsk Izraela, od których się odciął Trump, na złoża gazu największe na świecie. Odpowiedź Iranu również w kierunku Kataru, no to pokazuje, że te takie dziwne rzeczy się dzieją.
Znaczy, dzieją się rzeczy w interesie Izraela, wydawałoby się, a mi się wydaje, że Izrael szykuje sobie niezłą katastrofę, bo jeśli by ekipa Trumpa, która myśli w sposób umiarkowany.
Znaczy umiarkowanie myśli, czyli
tak,
jest
dokładnie,
umiarkowanie inteligentne.
Jesteś pełen uwagi tak i ekspresji, bo o to mi dokładnie chodziło. Ona myśli w średni sposób jednak, jeśli chodzi o poziom tego myślenia, to jeżeli ona się jednak przekona, że przegrywa tę wojnę, a ja to napisałem kilka dni temu na X-ie, że Ameryka tę wojnę już przegrała, to z Iranem, to Ameryka, tak jak zresztą część obserwatorów mówi, mogłaby ogłosić, to Trump jest mistrzem od tego, gigantyczne swoje zwycięstwo, wszystkie cele zostały osiągnięte, straty mamy minimalne, a ten samolot F-35 to przez pomyłkę. I w takim razie wycofujemy się za nasz piękny, wielki, błękitny ocean i zostawią wtedy ten Izrael sam. Gdyby tak było, pytanie, czy lobby izraelsko-żydowskie w Ameryce i drugie lobby, to ewangelikańskie, czy tam jak ich zwą, to jest 60 milionów sionistów chrześcijańskich, czy te dwa lobby pozwolą ekipie Trumpa na wycofanie się z Bliskiego Wschodu, bo według mnie tam Trump popełnił kolosalny błąd, nie atakując to towarzystwo, tam przywództwo Iranu, tylko nie ogłaszając, że fantastyczny wynik osiągnęli.
Pierwszego dnia.
Tak.
Czyli błąd
taktyczny.
Błąd istotny, taktyczny.
Bardzo.
To błąd istotny. No to dobrze, no to wróćmy do tego pytania. Popłyną sobie statki i wojska amerykańskie do swojego brzegu przybiją, no to oznacza, że co? Na świecie się zmienia. Rosja staje się silniejsza. Chiny
też
stają się silniejsze.
Tak, i widzą.
Europa
tak.
staje się słabsza.
Tak jest.
Estonia przestaje myśleć o tym, że jest jakieś wielkie NATO, które artykuł 5 zastosuje, gdyby Rosja zaatakowała.
Nie, to od dawna wiedzą.
No to, no właśnie, no to też jest dalej ciąg dalszy to, pytania tak. O te nasze nogi, no bo stanęliśmy na nodze amerykańskiej i powiedzieliśmy, Donald Trump jest naszym człowiekiem w Waszyngtonie. On nas obroni.
Ja
on
bym
nam
tego w życiu nie powiedział.
Dostarczy nam sprzętu wojskowego, dostarczy nam Patrioty, dostarczy nam F-35, dostarczy nam F-16, HIMARSy nam dostarczy, dostarczy nam to, co jest nam potrzebne do tego, żeby obronić się przed inwazją rosyjską. I teraz jest znak zapytania. Dostarczy czy nie dostarczy? I odpowiedź jest bardziej, że nie dostarczy niż że dostarczy.
Tu bym się był o tyle nie zgodził, żebym to rozwarstwił na kilka odpowiedzi dotyczących innych tematów. Po pierwsze, ja od dawna mówię, że Polsce jest potrzebny własny sojusz przed Rosją, który nazywam
Szwecja,
od Norwegii, a może i od Grenlandii, po Turcję i Grecję.
To jest oczywiste, tylko tyle,
że te kraje nie za bardzo chcą.
A my nie mamy tej siły, która by mogła ich przekonać.
Ale jeśli dalej to wycofywanie amerykańskie będzie następowało, a nastąpi z drugiej strony takie przybliżanie się Rosjan, to te kraje, przyjdzie moment, że zrozumieją, że nie mają innego wyjścia, bo za bardzo na Amerykę nie mogą liczyć, na Unię Europejską także, więc muszą same się zabrać do roboty. I tu są takie punkty. Pierwszy. Dalej, pomimo tego, co się dzieje z Ameryką, Amerykanie dają Ukraińcom, i to w dodatku za darmo, kilka parasoli. Dają parasol wywiadowczy, bez tego Ukraina przegrałaby być może wojnę w ciągu kilku dni, bo by nie wiedziała, gdzie są...
Gdzie strzelać.
Strzelać i gdzie są Rosjanie przede wszystkim, czyli skąd mogą zaatakować. Po drugie, dają ten komunikacyjno-kosmiczny, ten system Starlinków. Co prawda płaci za to Polska, więc w czasie stała się tam rzecz strasznie śmieszna. Mianowicie Ukraińcy poprosili Maska, czyli właściciela systemu Starlink, żeby zabrał te Starlinki, to znaczy wyłączył z systemu, które używają nielegalnie, czy tam legalnie Rosjanie, ale nie do tych celów, co miałyby być. I on to zrobił, wyłączając wszystkie, po czym zaczął włączać te, które były opłacone przez polską stronę, tak zwaną białą listę zrobił, i ruskie przestały mieć łączność. I to jest ważna rzecz, o której warto kolejny raz powiedzieć. Pytanie głupie, na które najczęściej obserwatorzy zapominają o tym gadać. A dlaczego Rosjanie musieli korzystać ze Starlinków? Przecież każda armia ma swój system komunikacyjny. Otóż Rosjanie zagłuszyli pierwszego dnia system komunikacyjny ukraińskiego wojska, ale Amerykanie zagłuszyli pierwszego dnia rosyjski system komunikacji. I rosyjska armia tak samo nie miała czym się komunikować, i komunikowała komórkami, radiotelefonami, takimi prymitywnymi systemami, a w końcu wpadli na pomysł, że się dołączą też do Starlinków. I tam się stała rzecz strasznie śmieszna, mianowicie jak im Musk wyłączył ich Starlinki, te rosyjskie, no to dowództwo rosyjskie wpadło na genialny pomysł, że zwróci się w internecie, właśnie wyłączyli wszystkim Telegram, do Ukraińców, którzy mogą kupować Starlinki dla celów cywilnych, czy wypożyczać je, żeby kupili je dla ruskich, a Rosjanie im zapłacą. I się natychmiast cały tłum Ukraińców zgłosił. Rosjanie zadowoleni polecieli im zakup tych, czy dzierżawę tych abonamentów starlinkowych. Ci Ukraińcy to z radością zrobili. Rosjanie używali tego starlinkowego znowu systemu, po czym po miesiącu się okazało, że ci Ukraińcy, którzy ochoczo się zgłosili, to są agenci ukraińscy i po prostu przejęli nie tylko te starlinki rosyjskie, ale jeszcze całą informację, która przez ten miesiąc tam biegła. I to jest jeden z lepszych numerów wywiadu ukraińskiego, jakie się zdarzyły w międzyczasie. Ale wracając, Amerykanie dają i system komunikacyjny, wywiadowczy i logistyczny, o czym się mało mówi, ale logistyka w tej wojnie to jest jedno z najważniejszych narzędzi, jakie są. No wyobraźmy sobie, ile tego sprzętu ciągle idzie na Ukrainę przez Polskę i kto tym kieruje? Nie Polacy, Amerykanie. I to kierują tym stąd od nas do Kijowa. Ten system logistyczny pokazał się w pierwszych dniach wojny, ponieważ Rosjanie mieli kompletnie nieprzygotowany, jeżeli państwo pamiętają, to tam po prostu kolumny, które liczyły kilkanaście kilometrów, jechały sobie drogą i były zadowolone i myślały, że do Kijowa dojadą. No ale...
Ale nie dojechały.
Ukraińcy dostali wcześniej.
No dobrze, ale wróćmy do tego pytania o tą Polskę.
No to wróć. Jeżeli Ukraińcy dostają te parasole od Amerykanów, nawet w takim kryzysie, jak jest, i przy takim lekceważeniu Żeleńskiego przez Trumpa i w lekceważeniu Ukrainy, to znaczy, że dowództwo amerykańskie ma dobrą strategię i wie, komu pomagać, i wie dlaczego. To samo będzie z Polską i z krajami sojuszniczymi.
No może wie, ale czy ma siłę?
Tak, bo to jest ten sam parasol. To jest parasol wywiadowczy, parasol starlinkowy. To jest to samo. To cały czas mogłoby i teraz funkcjonować. Nie wiem, czy nie funkcjonuje.
To, co się dzieje w Iranie i to, co mówi Donald Trump, to się nie należy przejmować. To należy pominąć,
bo na przykład
wszystko będzie tak, jak
jednej
było.
Nie wszystko będzie, ponieważ tak naprawdę artykuł 5 na to, że tam Ameryka, nie tylko, ale chodzi w tym przypadku Amerykę, pomoże i to w ten sposób, jak my byśmy sobie wymyślili, że trzeba pomóc, on z całą pewnością już tak realizowany nie będzie. Ale w dodatku, tu nie ma o czym gadać, bo to jest w tej narodowej strategii zapisane i powiedział to Kolbi, czyli wiceminister, twórca strategii bezpieczeństwa. Powiedział w styczniu chyba na konferencji, czy w lutym, nie pamiętam, na konferencji monachijskiej bezpieczeństwa. Powiedział tak, nie liczcie na naszą armię konwencjonalną, lądową. To sobie musicie zorganizować sami. Iran, nie Iran, my wam tego nie damy. Natomiast damy wam, tak jak obiecaliśmy, parasol nuklearny, to bardzo ważna rzecz. Pytanie, czy można im wierzyć, ale mówią, że dadzą. I damy wam, mówiąc o tych parasolach, o których ja państwu właśnie i tobie mówiłem, damy wam to, co my mamy, a czego wy nie macie. To jest właśnie o tych parasolach wiadowczy, informacyjny, logistyczny, komunikacyjny i tak dalej. My więcej nie potrzebujemy. Natomiast jest pytanie...
Kto więcej nie
my
potrzebuje?
My, sojusz przyszły Międzymorza. Ja te parasole nam wystarczą. Natomiast czego nie mamy?
Potrzebujemy amunicji, bo tego nie mamy.
Amunicję
nie mamy.
Można by, nie bacząc na sejf i jego warunki polityczne, można by zamówić w Korei Południowej wspólną budowę fabryk amunicji 155 i sobie je od roku czy dwóch już budować, płacąc ten 6-procentowy kredyt, który przy tym marżach, jakie my zapłacimy w fabrykach niemieckich, to będzie dziecinnie tani po prostu. No 6% to 6%, trudno. Natomiast bezpieczeństwo jest dużo warte. Ale my zapłacimy za tę amunicję, jaką będziemy kupowali w Rheinmetallu, z 20 czy 30% marżą, bo po prostu tego gdzie indziej nie będzie, a chętnych będzie za dużo. Europa tej amunicji produkuje ciągle za mało. Ale Ukraina, proszę pana Krzysia, produkuje już własną amunicję 155, tyle ile trzeba i nie potrzebuje jej od nas. I moglibyśmy zbudować też za pieniądze pożyczone właśnie gdzieś na 6% fabrykę albo fabryki tej amunicji 155 z Ukraińcami. Co więcej, jak Jacek Bartosiak i Marek Budzisz jeżdżą na Ukrainę, to oni od 2 lat co najmniej słyszą od generałów ukraińskich, od biznesu ukraińskiego, od polityków ukraińskich, że oni chętnie z nami by postawili jakieś fabryki zbrojeniowe w Polsce z 2 warunkami. Jeden, kapitał Polacy dają. Drugi, Ukraińcy dają technologię. Trzeci, i dzielimy się taką produkcją pół na pół, dowód, robią to z Niemcami w Bawarii, taką fabrykę dronów i centrum badawczo-rozwojowe, gdzie Niemcy budują fabrykę za swoją kasę, technologię dają Ukraińcy, czyli tam przyjeżdżają ukraińscy inżynierowie, a technologię się poprawia na skutek doświadczeń z pola walki, czyli dzień po dniu po prostu online na bieżąco. I połowa produkcji zostaje w Niemczech, połowa idzie na Ukrainę. To samo zrobili Duńczycy, już w tej chwili budują drugą fabrykę. Pierwsza była fabryką paliwa do rakiet kruzów, tych krążących. Druga, którą teraz budują, czy zawarli umowę, na rakiety te dalekosiężne Flamingo, te same warunki. Duńczycy budują fabryki sami, połowa produkcji, licencje, technologia ukraińska, połowa produkcji dla Danii, połowa produkcji dla Ukrainy. 3 tygodnie gdzieś temu, czy miesiąc, wrócił Tusk z Kijowa i oświadczył mniej więcej, że on rozmawiał z Żeleńskim o tym, że razem Polska z Ukrainą będą budowały fabryki broni w Polsce. Minęło te 3 tygodnie czy miesiąc, cisza zupełna, nic nie wiadomo. O sejfie też nie wiadomo, czy będziemy coś z Ukraińcami budować i czy mamy jakieś z nimi wstępne listy intencyjne. A parę dni temu, wczoraj, Ukraina ogłosiła, że razem z Rumunią będzie budowała fabrykę dronów w Rumunii. Więc da się to zrobić, tylko trzeba chcieć, ale najwyraźniej rząd polski tego nie chce.
Ale to też jest tak, że my rozmawiamy o rzeczach, które mogłyby się zdarzyć, ale się nie dzieją i się nie zdarzyły.
Może jakiś lepszy rząd by to zrobił.
A jaki?
No nie powiem, że pisowski, bo tylko mamy też dużo zastrzeżeń do tego, jak PiS rządził. Ale to jest rozmowa na inny temat. Mamy bardzo niedojrzałą klasę polityczną w Polsce z obu stron, która nie, jak to się mówi, nie stoi na wysokości zadania. O, nawet gdyby usiadło na wysokości zadania, już by nie było źle, ale ma kłopot z tą wysokością. I chociaż obserwatorzy od lat mówią, że niebezpieczeństwo nadchodzi, to ani tego w PiS-ie nie widzieliśmy, ani nie widzimy tego po stronie rządu Tuska.
No właśnie.
Może jakieś weselsze pytanie?
Jak spędzisz dzisiejszy wieczór świętego Józefa?
Przyjaciele mają po mnie przyjechać i mają mnie zabrać do domu i na pewno upiekli serniczek.
I na pewno będziesz opowiadał wtedy dowcipy, czy będziesz mówił o Iranie? O Iranie będziesz mówił. O Iranie, o Izraelu, o tym, co się dzieje
chyba
na świecie.
Chyba już bym nie chciał. Ale, bo ja tylko i wyłącznie
bo ty, albo,
jestem polityczne zwierzątko.
No tak, ale to już z Łukaszem nowego premiera wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość sytuację omówiliście pewno dokładnie.
Czarnka?
No, tak. Ale są już
jeszcze
nowe.
Jeszcze jeden
nowe,
elemencik.
Nowe są elementy.
To opowiedz o nowych, a ja ci opowiem o jednym moim.
Zdemontowanie, symboliczne zdemontowanie paneli słonecznych na swoim własnym dachu.
Tego na jego miejscu bym nie robił, bo ja bym jednak, ale ja nie mam domu, więc nie mam i paneli słonecznych, ale tego bym nie robił, bo to wydawało się zbyt banalne. Natomiast raczej bym powiedział coś takiego. Problem nie jest w tym, że my, PiS, Czarnek, jesteśmy przeciwko OZE. Ja jestem przeciwko OZE jako panaceum na wszystko. Bo OZE nie świeci w nocy i nie wieje, kiedy nie ma wiatru i wtedy prądu nie ma. Wtedy potrzeba coś, co służy za tak zwaną podstawę i za tą podstawę służyły elektrownie węglowe, mogą służyć elektrownie gazowe, ale
nie mogą służyć elektrownie gazowe, skoro cena gazu może w ciągu jednego dnia poskoczyć o 35%.
Od strony technologicznej. Tak.
Od strony technologicznej mogliby też rowerzyści napędzać system energetyczny. Gdyby
ale
35,
nie mamy tylu rowerzystów.
Gdyby 35 milionów Polaków całą noc jeździło na rowerze odpowiednio z dynamem, to myślę, żeby tego prądu wystarczyło.
Któryś z fizyków, nie pamiętam, który miał taki dom z takim płotem, a w którym była taka furtka, że się ją potwornie ciężko otwierało. I jeden z gości, też wybitnych fizyków, pyta gospodarza: słuchaj, taki jesteś genialny człowiek, nie możesz zrobić, żeby furtka łatwo chodziła? Ależ mogę, to czemu tak nie robisz? Bo wtedy byś 25 litrów wody mi nie naładował. Więc najważniejsze co innego. Jak zrobić, żeby mieć tę tanią w miarę podstawę? No i tu Czarnek mówi, wyjść z ETS-u. Pytanie jak? Na pewno ETS jest szkodliwy i przynosi nam te wysokie ceny. Zresztą jak przyjdzie ETS-2 od ocieplenia domów, to wtedy wszyscy Europejczycy dostaną tak w skórę, że nie będzie czego zbierać z Komisji Europejskiej. Mniej. Tak, ale niestety, znaczy gdybym był decydentem w Polsce, to bym po chamsku wrócił do częściowego co najmniej funkcjonowania elektrowni węglowych w podstawie i próbował wymusić na Komisji Europejskiej, żeby, nie wiem, albo potaniła te kartki na ETS, albo coś w tym rodzaju, że nam się należy. Pytanie, do jakiego poziomu można doprowadzić konflikt z Komisją Europejską, nie narażając Polski na jakieś bardzo ostre sankcje?
No dobrze, a po co Polska Europie?
Po co Polska Europie?
Po co? Po co Polska Niemcom?
To jest trudne pytanie, ale ci odpowiem, po co Polska Niemcom?
Po co?
Po to.
No, żeby dostarczać pieniądze rozmaite, żeby robić zakupy, żeby...
Żeby był rynek zbytu dość tani,
tak
żeby była siła robocza.
A i tak będzie rynek zbytu.
Oczywiście.
Nic się nie zmieni.
Nic się nie zmieni. Robotnicy będą dalej robić lodówki i pralki. Zgadza się.
Nie będą, Polska. W Chinach będą robić, więc to...
Póki Niemczech będą robić, to będą robili w Polsce.
Okay.
A jak będą robić w Chinach, to część przedsiębiorców polskich wymyśli, co możemy robić. Słuchaj, w razie czego będziemy robić sztuczną inteligencję i drony. Trudno,
ale sztuczna inteligencja wymaga energii. A tej energii nie będzie.
A wiesz, jak się robi, co Chińczycy robią? Przy każdym wielkim centrum danych stawiają niedużą elektrownię węglową.
No bo Chińczycy mają plan.
Tak jest. I myślą na 100 lat naprzód. Jak przyjdą SMR-y, te małe elektrownie atomowe, to wymienią te elektrownie węglowe na te małe SMR-y i będzie dobrze. Chodzi o to?
W Chinach.
W Chinach. Ale nie tylko. Myślę, że Sołowow, który próbuje te SMR-y tutaj zarobić na Nikanarze, jeszcze ich nie ma.
Zarobić na tym, czego nie ma, próbuje.
To jest najlepszy interes, zarobić na tym, czego nie ma. Najlepiej sprzedać akcje przedsiębiorstwie, które ma zyski, mieć czegoś, czego nie ma, jak wszyscy w to uwierzą.
I to zyski zagwarantowane przez twoją kieszeń.
Tak. Znaczy nie moją, tylko przez państwową. Tak.
A moja, nie twoją, bo w cenę energii.
Ale ja nie jestem panem swojej kieszeni w sprawie podatków, po prostu płacę te podatki i
to
trudno.
To w cenie elektryczności.
Tak, ale dokładnie, czyli trzeba spróbować na siłę wrócić na czas pewien do elektrowni węglowych, które zresztą mamy przecież. Był taki plan właśnie przez profesora Wojciecha Myśleckiego, pchany zarządów PiS-u, żeby zmodernizować takie małe elektrownie węglowe, tak zwane 200, 200 MW, które teraz by się przydało, z których część można by przerzucić na gaz, gdyby nie to, że
my,
taki
my mamy, patrzę na zegarek, ale my mamy bardzo wiele planów i właściwie te plany są nierealizowane. Nie wiem, czy zauważyłeś to, bo siedzimy w studiu.
Zgadza się.
Jak siedzimy w studiu, to wymyślamy, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto.
Nie tylko my,
to,
czasami całkiem mądrzy doradcy. No, tak wymyślają. No, dlatego ci mówię.
I co? I potem...
No to masz następny temat rozmowy. Dlaczego rządy polskie i pisowskie, i platformiany nie robi rzeczy, wydawałoby się, koniecznych, użytecznych i potrzebnych? Czyli dlaczego Polska nie jest krajem suwerennym? I nie jest nim od lat.
Ale gdyby była suwerennym, to może byłoby jeszcze gorzej.
Tego nie wiem, ale na pewno byłoby dużo więcej problemów, bo wtedy tacy sąsiedzi jak Niemcy, jak Ameryka, jak Rosja byliby bardzo z tego niezadowoleni. Jeżeli pytasz o to, do czego Niemcy potrzebują Polski, to do tego, żeby mieć pomoc do Rosji, ale jak ten pomoc już mają, to myślą sobie, że ta Polska nie jest potrzebna, a jak Polska przestaje istnieć, to i Niemcy z Rosją mają wspólną granicę, to najczęściej kończy się wojną między Niemcami a Rosją. Stąd Merkel Kelowej byłej pani kanclerz, tak łatwo przychodził taki nieprawdziwy tekst. Rosja, nasz potężny sąsiad, tak jakby Polski już w ogóle nie było.
Ale jest, jeszcze Polska nie zginęła. Godzina.
Póki my żyjemy.
Józef Orzeł, doktor Józef Orzeł.
Redaktor Krzysztof Skowroński.
Pozdrowienia dla Łukasza Jankowskiego.
I dla wszystkich wam.